Witam w audycji Gościa Radia 5, a jest dziś z nami pan dr Artur Płoński, wykładowca Państwowej Uczelni Zawodowej, kierunek finanse i rachunkowość. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Pytania zadaje również Artur Parafinowicz. A na początku powspominamy, bo był pan pierwszym gościem Radia 5 w tym roku. Przepowiedział pan wówczas rosnącą, wręcz szalejącą inflację i ta inflacja rośnie. O wojnie wtedy jeszcze nikt nie słyszał. Przepowiedział pan kryzys energetyczny i niestety sprawdził się pan w roli wieszcza.
Jest taki żart. Co różni wieszcza od poety? Odpowiem tak, ale to, że się streszcza, ten poeta. No więc ja wieszczem oczywiście bym nie chciał być, natomiast pewne przesłanki czy sytuacja sprawiały, że ten niepokój również we mnie rósł i to był chyba wyraz tego niepokoju generalnie.
Pan powiedział wtedy, że wiedza pozwala nam się przygotować i przewidzieć pewne wydarzenia. Pan przewidział.
Niestety. Tak wyszło. Tak, wolałbym się mylić.
Zatem co dalej? Co z inflacją? Co z sytuacją?
To znaczy, zanim może byśmy spróbowali odpowiedzieć, co będzie, to warto sobie naszkicować taki pewien obraz tej sytuacji. Bo tu mamy takie, jak zwykle zresztą w życiu społecznym, różne rzeczywistości, które się na siebie nakładają. Mamy tą rzeczywistość ekonomiczną, czyli mamy wzrost cen. Spowodowany sumą wielu czynników. Ja nie wiem, czy państwo pamiętają, ale taki pierwszy impuls inflacyjny był zaraz po zniesieniu restrykcji związanych z COVID-em. Wtedy usługi gwałtownie poszły w górę, bo ten popyt się skumulował, trafił na rynek. Ale byśmy sobie z tym poradzili jako gospodarka, zaczyna się wojna. Mamy kryzys energetyczny na całym świecie. Mamy zachowania różne spekulacyjne również. Na przykład rozmawiałem jakiś czas temu z jednym z przedsiębiorców, którzy tu działają w okolicach Suwał, który zamawia drewno w Skandynawii. On mówi, że Szwedzi i Finowie natychmiast podnieśli i to wielokrotnie ceny surowca, jakim jest drewno, wcale nie opałowe, tylko właśnie do produkcji. Więc mamy te czynniki zewnętrzne, czynniki kosztowe. Mamy też tą sytuację związaną z naszą polityką wewnętrzną, rozbudowane systemy socjalne, które same w sobie, jak pokazywała sytuacja do momentu wybuchu wojny, funkcjonowały całkiem nieźle i ta gospodarka sobie dawała z tym radę, ale w sytuacji kryzysowej zadziało się tak, jak się zadziało. A więc jest ta inflacja spowodowana wieloma czynnikami. I teraz z punktu widzenia ekonomicznego nie ma dobrych narzędzi walki z inflacją. Dobrych w takim sensie, że przyjemnych dla społeczeństwa. Bo generalnie walka z inflacją polega na tym, że trzeba zabrać pieniądze z rynku. Komu? No nam. Jeżeli nam, to wszyscy byśmy to poczuli. Więc to jest ta sytuacja ekonomiczna. Inflacja, rosną ceny. A, i jeszcze wybuchła wojna, w związku z tym kapitały zagraniczne zaczęły na gwałt się wycofywać z całej strefy wojennej. Jeżeli spojrzymy na mapę Europy, to właściwie wszystkie te kraje Europy Centralnej przeżywają duży boom inflacyjny, bo kapitały się wycofują, spada kurs waluty, import staje się bardzo drogi i ta sytuacja inflacyjna przychodzi. I teraz mamy na to wszystko nakłada się sytuacja polityczna. Jest rząd, który ma rozbudowane programy socjalne i ma takie dwie alternatywy. Albo ciąć wydatki, albo namawiać NBP, która jest z definicji niezależna, do podwyższenia stóp procentowych, tylko że to będzie kosztowało poparcie społeczne, bo wszystkim nam będzie się żyło po prostu źle. W związku z tym rząd stawia na to, że te czynniki, które kształtują inflację za granicy, nad którymi nie mamy właściwie żadnej kontroli i nawet takie cięcia, jakie tu przed chwilą opisałem, niewiele by zmieniły na cenę ropy, węgla czy gazu na świecie, A więc rząd bardzo nie chce tego robić. Zakładali, że konflikt może się skończyć w miarę szybko. W związku z tym da się przeczekać. Da się w jakiś sposób ułatwić społeczeństwu przejście przez tą trudną sytuację, przez różnego rodzaju tarcze antyinflacyjne, pomoc dla tych najbardziej potrzebujących grup. Oczywiście w ekonomii nie ma darmowych obiadów, zawsze ktoś płaci, więc jedni otrzymują pomoc, inni muszą pokryć koszty tej pomocy. No i taka była nadzieja rządu. Oczywiście głosy opozycji były dokładnie odwrotne, dlatego że no, opozycja z definicji chciałaby tą władzę przejąć, no więc jeżeli społeczeństwo będzie się żyło źle pod daną władzą, to tą władzę zmieni. W związku z tym mamy głosy opozycji, które nawołują do zdecydowanych ruchów, krytykują NBP za to, że te stopy za słabo podnosi. No i taka jest ta sytuacja polityczna. I teraz co dalej? Konflikt się przedłuża. Mamy listopad, nie widać konfliktu, obie strony są w klinczu. Ukraina nie może odpuścić, dlatego że ta jej młoda państwowość no, ucierpiałaby na tym strasznie. To właściwie byłby koniec Ukrainy, stałaby się państwem satelitarnym wobec Rosji i już. Więc Ukraina będzie walczyć do końca. Rosja odpuścić nie chce. Dlaczego nie chce? No bo Putin też chyba nie może odpuścić, bo jeżeli odpuści, to prawdopodobnie straci władzę. A tam to przyjemnie nie przebiega zazwyczaj, jak pokazuje historia. Więc konflikt się zapowiada na długi. I teraz w związku z tym, co może zrobić rząd? Co może zrobić NBP? Już otrzymujemy sygnały, już przecież premier Morawiecki się wypowiadał, że no, trzeba będzie trochę te programy socjalne wstrzymać, że być może tarcza inflacyjna, zwłaszcza, że tu mamy jeszcze opinię komisji, która no, europejskiej, która no, twierdzi, że te obniżki VAT-u były za duże i powinniśmy z tym skończyć. Więc generalnie zaczyna się rząd przygotowywać na długą sytuację inflacyjną. Więc co nas czeka? Moim zdaniem wzrost stóp procentowych niestety ograniczenie pewnych, nie tych sztandarowych, myślę, że tych sztandarowych programów w postaci nawet 500+, to rząd nie będzie ruszał, ale ograniczenie inwestycji, ograniczenie finansowania, być może większe restrykcyjne penalizowanie różnych zachowań. Widzimy rosnące mandaty, rosnące opłaty, kary za różne przewinienia, które no, da się społeczeństwu sprzedać jako kary dla tych, którzy łamią zasady, więc jest to łatwiej przyjmowane. No, rząd musi znaleźć pieniądze. Musi w jakiś sposób zrównoważyć to zadłużenie, które ma. Więc generalnie myślę, że czekają nas trudne czasy.
Jak długo to potrwa?
Tego nie wiem. Myślę, że przyszły rok będzie jeszcze ciężki.
Prognozowana inflacja według pana w przyszłym roku?
No to jest bardzo, bardzo trudne pytanie. Myślę, że gdybym spróbował jakoś dokładnie na nie odpowiedzieć, to bym stracił status tutaj Pyti, która przewiduje przyszłość. Nie wiem. Nie wiem, dlatego że duża część tej inflacji zależy od sytuacji międzynarodowej, a jak ona się będzie toczyła, na ile mocna jest władza Putina w Rosji, tego po prostu nie wiem.
W styczniu pytałem pana, ile na koniec tego roku będzie kosztowało euro i litr benzyny. To nie dał się pan namówić.
Tak, i teraz również się nie dam.
Co pan radzi kredytobiorcom? Przychodzić teraz na wysokie już i tak bardzo, ale stałe oprocentowanie, czy już czekać, będzie co będzie i darować sobie jakiekolwiek działanie?
To jest bardzo trudne pytanie. Tylko warto sobie może zadać je w trochę innej formule. Banki, proponując przejście na stałe oprocentowanie, również nie zamierzają tracić.
Tak, proponują wyższe raty niż teraz.
Tak, w związku z tym generalnie obserwacja tych propozycji no, pokazuje nam, jakie są przewidywania banków co do inflacji. I to nie jest działanie, które ma zmniejszyć nasze koszty, tylko zwiększyć zyski banków. Więc myślę, że to jest bardzo indywidualna.
No to dobrze, stawiam pana pod ścianą. Proszę sobie wyobrazić, że ma pan teraz 300 tysięcy złotych kredytu i ratę w wysokości 4 tysięcy złotych. Co pan robi w tym momencie?
No chyba kupuję chusteczki higieniczne i płaczę w kącie. Tak naprawdę. No to wszystko zależy od tego, jakie mam stałe dochody, prawda? Jak, na ile jestem w stanie obsługiwać ten kredyt. Przejście teraz na stałe oprocentowanie, ono zmniejszy moje obciążenie teraz, ale zwiększy w przyszłości.
No i bank panu mówi, proponujemy 5 tysięcy złotych raty na 5 lat. Ale stałej. I co pan robi?
Chyba pozostaję przy tym, na czym jestem.
Mieszkania będą tanieć, czy należy spodziewać się wzrostu i cen zakupu, i wzrost cen najmu?
Zależy, o którym rynku mówimy. Na rynku wtórnym myślę, że będzie wzrost. Chyba, że trudno na to liczyć, no chyba, że ten kryzys przyjmie bardzo, bardzo ostrą formę, no i po prostu ludzi nie będzie stać na utrzymanie tych mieszkań, będą musieli je sprzedawać. Więc na rynku wtórnym, natomiast na rynku pierwotnym, wśród deweloperów już pewne ruchy widać, że te mieszkania zaczynają tanieć, tylko że z drugiej strony będą wstrzymane wszelkie inwestycje, więc na dłuższy czas tych mieszkań po prostu będzie mniej, co zrównoważy prawdopodobnie poziom cen, więc ja nie oczekuję jakichś dużych spadków.
No i zatem ceny wzrostu najmu będą rosły.
Tak, bo to jest jedyna alternatywa.
Świetnie się rozmawia. Pan dr Artur Poński, wykładowca Państwowej Uczelni Zawodowej w Suwałkach, jest gościem Radia 5. Czas na krótką przerwę i do tej rozmowy wrócimy po ogłoszeniach. Zapraszam.